Bartłomiej Wróblewski przedstawił nam doskonale rys historyczny i przyczyny elitarności korporacji, ale ja pozwolę sobie jeszcze pozostać przy tym pytaniu. Skieruję je ponownie do Daniela Nowickiego. Co należy zrobić, żeby do korporacji Lechia się dostać?
Żeby zostać Lechitą, trzeba utożsamiać się przede wszystkim z zasadami, które wymieniłem. Trzeba być studentem uczelni poznańskiej. Trzeba na początek pojawić się na jakimś spotkaniu organizowanym przez nas. Jeśli w dalszym przebiegu, gdyby bytności takiej osoby w naszym gronie, taki student będzie z wzajemnością czuł się dobrze u nas, wśród nas i posiądzie odpowiednią wiedzę, to wtedy będzie mógł zostać naszym członkiem.
Myślę, że najwyższy pora na to, żeby uporządkować sobie pewne pojęcia. Giermek, rycerz, filister, korporant. W jakiej kolejności to się ma? Kto, kiedy, kim jest w danym momencie, jeśli działa w korporacji Lechia?
Giermek to niepełnoprawny członek korporacji. Kiedy dany kandydat do Lechii zostanie zaakceptowany, wtedy zostaje giermkiem, zostaje przyjęty, składa odpowiednie przyrzeczenie. W takim stosownym spotkaniu albo na takiej uroczystości zwanej komerszem, albo nieformalnej zabawie zwanej fidułką i wtedy zaczyna swój okres giermkowania. Ten okres giermkowania ma przygotować do zostania rycerzem. Trwa on najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy. Jeśli dana osoba dobrze rokuje na przyszłość, to znaczy pewnie udziela się w korporacji, wtedy zostaje dopuszczona do stanu rycerskiego. Natomiast rycerz to już jest pełnoprawny członek, najczęściej student od trzeciego roku do końca studiów. No, wtedy to jest czas również aktywnej działalności w korporacji. Wtedy właśnie pełni się najbardziej poważne funkcje związane z działalnością w korporacji, czyli zarządza się działalnością tej korporacji, organizuje się spotkania, wychowuje się właśnie giermków, dba się o nabór do korporacji. I to ma stanowić jak gdyby przygotowanie też do, jak i cała działalność korporacji, ma stanowić przygotowanie do życia po studiach. A po studiach zostaje się tak zwanym filistrem, czyli członkiem wspierającym, który w miarę możliwości swoim doświadczeniem życiowym, swoją wiedzą wspiera młodszych komilitonów. I tak powinno być zasadniczo do końca życia.
To jest właśnie ciekawy rys korporacji akademickich, ta międzypokoleniowość, to, że członkami jednej korporacji są osoby w różnym wieku. Co do zasady, wszyscy są po imieniu, od najmłodszego do najstarszego członka korporacji. To też powoduje, że korporacje zawsze były takimi organizacjami, gdzie dochodziło do wymiany doświadczeń. Jedną rzeczą jest wiedza, inną rzeczą jest życiowe doświadczenie. Doświadczenie życiowe w różnych obszarach, bo różne osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym do korporacji należą. I to zawsze był jeden z atutów korporacji, to, że było to miejsce wymiany myśli i doświadczeń między osobami w różnym wieku.
Teraz, żeby troszeczkę przełamać powagę naszych dywagacji na temat korporacji, mówiliśmy tutaj o stanie rycerskim. No jak rycerze, to też i damy. Bal seledynowy. Myślę, że to jest taki bal, który jest w Poznaniu doskonale znany. Swego czasu na bale seledynowe udawali się kawalerowie, którzy też chcieli poznać panny, dlatego że niezbyt wiele było takich okazji w Poznaniu, żeby pannę z dobrego domu poznać. Bal seledynowy to gwarantował. Troszeczkę więcej teraz poproszę o balu seledynowym.
Przede wszystkim cieszymy się, że bal seledynowy cieszy się taką renomą. Mieliśmy nawet taki przypadek kilka lat temu, że nasz rycerz oświadczył się na balu na przykład. No, to był bardzo miły akcent.
Przed wojną rzeczywiście było tak, że bale miały, i to nie tylko bale korporacyjne, ale wszelkie inne bale miały taki cel, żeby ludzie się poznawali. No, był to czas, kiedy też edukacja była jeszcze albo męska, albo żeńska, z rzadka tylko koedukacyjna, studia już takie były, ale bale były zawsze okazją, żeby kogoś poznać. Dzisiaj bale no, wyglądają już nieco inaczej i z racji tego, że ten cel taki swatająco-matrymonialny nie jest akurat w przypadku bali no, najbardziej istotny, bo jest wiele innych możliwości, okazji, żeby ludzie się poznawali. Ale także z tego powodu, że ten charakter bali nie jest już w pełni analogiczny do tych przedwojennych, gdzie obowiązywały żelazne zasady etykiety dotyczące tego, jak należy się ubrać, jak bal powinien wyglądać, jak będzie wyglądał pierwszy taniec i ostatni taniec, kiedy to się zaczyna i jak się kończy. Dzisiaj wszystko jest w dużo większym stopniu odformalizowane, ale nadal bal uchodzi za taką nietypową formę rozrywki.
Po tym miłym przerywniku balowym wróćmy z kolei do, myślę, takiej mroczniejszej, czy może nie, czy może się mylę, mroczniejszej strony korporacji. Kartele, sztychowanie, to terminologia, która korporacji Lechia towarzyszy. Panie Danielu, proszę się wytłumaczyć z tych karteli przede wszystkim.
To nie ma nic wspólnego z żadną wielką międzynarodową finansjerą. Kartele akurat to są umowy, to są pewne związki międzykorporacyjne, które mają na celu jak gdyby związanie dwóch lub kilku korporacji między sobą na zasadach właśnie szczególnej przyjaźni między tymi organizacjami w oparciu o pewne wspólne zasady.
To na poziomie korporacji. korporacyjnym, tak? A teraz na poziomie członków poszczególnych korporacji też jest takie zawiązywanie przyjaźni w jakimś specyficznym rycie?
To jest tutaj zwane sztychowanie i to jest taki ceremoniał związany z przypieczętowaniem jakichś szczególnych związków między korporantami, najczęściej między korporantami z różnych korporacji. Polega to na tym, że podczas takiej specjalnej pieśni, zwanej pieśnią sztychowania, przybija się takie korporacyjne nakrycie głowy, czyli dekiel, i przysięga się taką wieczystą przyjaźń między tymi, którzy się sztychują właśnie.
Rozumiem, że korporacje się nie zwalczają, czy się zwalczają, panie Bartłomieju?
Co do zasady się nie zwalczają. Kiedyś w Poznaniu działało 50 korporacji, w Warszawie, we Lwowie, czyli największych ośrodkach akademickich też kilkadziesiąt albo nawet więcej. Natomiast relacje między korporacjami były różne, niekiedy nie zawsze przyjazne, niekiedy była to konkurencja. Ta konkurencja wynikała z różnych powodów, z tego, która korporacja jest starsza, jaki rys ideowy ma dana korporacja. Przyczyny dla konkurencji były różne, ale jednak wśród większości korporacji istniało pewne poczucie jedności i solidarności.
Pana Daniela muszę teraz przepytać z tej szarfy. Barwy pomarańczowy, biały, niebieski, ale na niej szereg innych małych opasek, na której znajdują się z kolei inne kolory. Czy to są te dowody tego sztychowania, czy to jeszcze jakiś kolejny ceremoniał?
Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Barwy odmienne od korporacji Lechia, które mam na swojej bandzie, czyli na wstędze, którą noszę na sobie, są barwami korporacji, w której mam braci sztychowych.
Rozumiem, że jeśli policzę te bandy, to będę wiedziała, ile pan Daniel Nowicki ma przyjaciół w innych korporacjach, tak? Rozumiem. Dobrze, to wróćmy teraz do tego, na ile korporacje mogą być atrakcyjne współcześnie dla studentów.
Ta ideowość, to nastawienie na wszechstronny rozwój osobisty. Staramy się, żeby to naprawdę była przyjaźń oparta na wzajemnym wsparciu. Poza tym myślę, że cała obyczajowość korporacyjna jest dla niektórych atrakcyjna, ponieważ myślę, że ma dobry wpływ na młodego studiującego człowieka.
Każdy z rodziców słuchając tego będzie chciał, żeby jego dziecko, jego syn trafił do korporacji Lechia. Pan Bartłomiej chciał tutaj coś dodać.
To znaczy, ja myślę, że studenci są różni i tak jak nasze społeczeństwo, tak jak studenci są różni, dla niemałej części studentów, niekoniecznie dla większości, korporacje są ciekawym, atrakcyjnym miejscem ze względu na to, kogo można tam poznać, ze względu na tą ideowość, ze względu na możliwość rozwoju, ze względów towarzyskich, z różnych powodów. Natomiast bez wątpienia, i tak już było też w okresie międzywojennym, korporacje nie są dla wszystkich. Jest to ciekawa możliwość ideowa, rozwojowa, towarzyska i na pewno jest to doświadczenie dla wszystkich, którzy korporacji będą mieli taką możliwość, w jakimś sensie wyjątkowa w życiu. Niezależnie, czy to się spodoba, czy się nie spodoba, samo doświadczenie atmosfery panującej w korporacjach jest, myślę, taką rzeczą, która zostaje i zostawia wyraźne wspomnienie w człowieku, niezależnie od tego, czy zdecyduje się na członkostwo, czy nie.
Chciałam zapytać jeszcze o ten przebieg działalności, funkcjonowania korporacji od lat 20. do współczesności.
Korporacje formalnie przestały działalności w momencie, kiedy wybuchła wojna, rozpoczęła się niemiecka okupacja. Po 1945 roku nie mogły legalnie wznowić działalności. Część korporacji działała w sposób nieformalny, nieoficjalny. No, odbywały się spotkania członków, przedwojennych członków korporacji. W Poznaniu przynajmniej kilkanaście takich grup korporantów się spotykało z różnych korporacji. Działały korporacje na obczyźnie, w Londynie, niektóre, szczególnie te najstarsze, które powstały jeszcze przed I wojną światową, w Dorpacie, w Rydze, Polonia, Arkonia, Welecja, Jagiellonia, spotykały się. Takie odżycie tych tradycji w formie takiej zindywidualizowanej nastąpiło po 1989 roku, kiedy możliwy stał się powrót korporacji na uniwersytety. Na początku lat 90. najmłodsi przedwojenni korporanci byli po 70, czyli już byli raczej wiekowymi osobami, no ale niektórym z nich udało się takie korporacje reaktywować. W Poznaniu jako pierwsza reaktywowała się właśnie korporacja Lechia dzięki uporowi, charakterowi takiego poznańskiego radcy prawnego Sylwestra Kubery. Na pewno tym elementem, który który pomógł reaktywacji korporacji Lechia, było z jednej strony ta tradycja związana z powstaniem wielkopolskim, z generałem Józefem Dowbor-Muśnickim, fakt, że został przechowany sztandar, przez kilkadziesiąt lat był przechowywany w Niemczech, to, że to była przed wojną bardzo silna korporacja i to, że było tam wiele ciekawych indywidualności. Nie mogę tego pokazać, ale przyniosłem tutaj do studia radiowego czapkę korporacji
Lechia.
Oczywiście, no ale jest to także czapka.
Szkoda, że państwo tego nie widzą.
Tak, to jest czapka Lucjana Kleina, członka korporacji Lechia, działacza plebiscytowego w czasach I wojny światowej. Też osoby ciekawej o tyle, że w swoim domu w Wilnie przechowywał w czasie wojny rodzinę żydowską, matkę i córkę, które wojnę przeżyły. Także uratował dwie osoby. Takich osób w korporacji Lechia było bardzo wiele. Na początku lat 90. żyło jeszcze kilkunastu takich aktywnych członków korporacji Lechia i dlatego udało się odrodzić tą tradycję. W 90. roku była pierwsza próba i w 93. była udana druga próba reaktywacji korporacji Lechia, a później zostały reaktywowane inne korporacje. Korporacja Chrobria, korporacja Baltia, Magna Polonia, Mazowia, Surma, Roma, Hermezja. Chyba 8 korporacji zostało reaktywowanych. One są, mają dzisiaj różną liczebność, są w różnym stopniu aktywne, ale bez wątpienia ta tradycja jest tradycją żywą.
I w jaki sposób zachowuje się ciągłość funkcjonowania korporacji?
Kiedy były dyskusje na ten temat pod koniec lat 80., na początku lat 90., czy korporacje przedwojenne powinny odżyć, na nowo zacząć działalność, no, wtedy żyło zwykle kilkunastu, czasami wręcz kilkudziesięciu członków korporacji, więc decyzje w tej sprawie były podejmowane kolegialnie przez jakąś grupę osób. Natomiast w miarę upływu czasu tych osób było coraz mniej. Już pod koniec lat 90., czy na początku lat 2000, kiedy w Poznaniu większość korporacji się reaktywowała, to byli pojedyncze członkowie tych korporacji. I no, wypracował się taki zwyczaj, wytworzył się taki zwyczaj, że musi być zgoda przynajmniej jednego przedwojennego członka, żeby korporację reaktywować. Jeśli nie ma zgody nawet jednego członka, można założyć korporację pod nieco zmienioną nazwą, nawiązywać do przedwojennych tradycji, ale nie jest już ściśle rzecz biorąc ta sama korporacja. Czyli zgoda przynajmniej jednego przedwojennego członka daje możliwość powoływania się na przedwojenną tradycję i pieczętowania się datą założenia zgodną z historyczną datą założenia przedwojennej korporacji. Natomiast tam, gdzie to jest niemożliwe, można tylko nawiązywać do przedwojennej tradycji.
Rozumiem, że korporacja Lechia jest pełnoprawną korporacją w rozumieniu takim, że została przekazana, scedowana na nią kontynuacja przez członka żyjącego.
Najstarszy członek przedwojennej Lechii jeszcze żyje i nazywa się Wiktor Taczkowski i w zeszłym roku obchodził 102 urodziny. Natomiast on nie był jednym z tych, którzy nam te tradycje lechickie przekazali. Głównym reaktywatorem, pomysłodawcą, inicjatorem był tutaj wspomniany filister Sylwester Kubera, który właśnie we współpracy z innymi ówcześnie żyjącymi jeszcze przedwojennymi filistrami nie zniechęcił się taką pierwszą trochę nieudaną próbą reaktywacji Lechii w latach 1989-91. Udało się doprowadzić do tej pełnej reaktywacji w roku 1993. Dokładnie miało miejsce po kilkumiesięcznym szkoleniu dla ówczesnych kandydatów. I finałem tego szkolenia było tak zwany komersz gwiazdkowy, związany z świętami Bożego Narodzenia, który się odbył 18 grudnia 1993 roku w kasynie oficerskim przy ulicy Bukowskiej. Poprzedzony był mszą świętą w kościele świętego Michała. Na tamtym komerszu przyjęto po raz pierwszy od lat 15 nowych członków korporacji Lechia.
Teraz na koniec chciałabym przywołać ostatnie wydarzenia, które korporacja Lechia zainicjowała, których była organizatorem.
Staramy się, żeby organizować spotkania z różnych dziedzin wiedzy, z różnymi osobami. Z ostatnich takich spotkań na przykład organizowane było spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim na temat Kresów, na temat Wołynia, z takich bardziej znanych tematów. chociażby w zeszłym roku warto wymienić wykład pana profesora Grzegorza Kucharczyka. W tytule tego spotkania były trzy daty. To były daty 1517, 1717 i 1917. To było związane z 500-leciem reformacji. 1717 to jest umowny rok założenia masonerii i 1917 to rocznica objawień fatimskich oraz rocznica wybuchu rewolucji bolszewickiej. Myślę, że najbardziej znanym spotkaniem, które organizowaliśmy w ostatnich latach, było spotkanie z księdzem profesorem Bortkiewiczem na temat gender.
Historia, jakiej nie znacie dzisiaj przed państwem, odsłoniła oblicze korporacji, głównie korporacji poznańskiej Lechia.
Będziemy pewnie zmierzać ku końcowi audycji. Więc ja chciałem prosić także wszystkich radiosłuchaczy. Archiwum Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jest żywą instytucją. Zbiera materiały o przedwojennych korporantach. Przede wszystkim biogramy, zdjęcia, ale także inne wszelkie ślady, dokumenty, pamiątki po korporacjach akademickich. Do korporacji należało według stanu wiedzy ponad 25 tysięcy osób w XIX i XX wieku do polskich korporacji. Z tego 17 tysięcy biogramów jest na stronie archiwum. Udało się zebrać kilkanaście tysięcy pozycji dokumentujących tą historię. Więc przy tej okazji, zawsze przy takiej okazji apeluję z prośbą o to, że jeśli gdzieś w rodzinie, wśród znajomych ktoś należał do korporacji, żeby wejść na stronę, wysłać wiadomość, uzupełnić biogram, przesłać zdjęcie, bo dzięki temu to archiwum żyje. To jest takie archiwum społeczne, żyje dzięki temu, że ludzie chcą upamiętnić, przypomnieć historię swoich przodków. Te historie są często arcyciekawe. Wiele z tych osób to były osoby z pierwszych stron gazet, które odegrały swoją rolę historyczną w Polsce, ale wiele z tych osób miało bardzo ciekawe dokonania, są już często zapomniane. Kilkuset powstańców wielkopolskich należało do korporacji akademickich. Tysiące osób uczestniczyło w kampanii wrześniowej 1939 roku. Kilka tysięcy osób spędziło życie na emigracji, często działając w organizacjach polonijnych, więc wiele dobrych rzeczy w różnym miejscu i czasie te osoby zrobiły. Strona wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jest miejscem, gdzie można o tych osobach przypomnieć i pozostawić pewien ślad. Ślad, który jest dostępny dla wszystkich.
To jest doskonała puenta na zakończenie naszego programu. Dzisiaj gościliśmy w historii, jakiej nie znacie, dwóch filistrów przywiązanych bardzo do idei korporacji. Pan Bartłomiej Wróblewski, twórca Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.
Dziękuję pięknie, dobrego wieczoru.
I członek korporacji akademickiej Lechia, Daniel Nowicki.
Dziękuję bardzo.
I ja również żegnam państwa, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dobranoc.